Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Jak co poniedziałek w programie wita Mariusz Piestrak. Szanowni Państwo, dzisiaj temat, myślę, istotny dla wszystkich, którzy pracują, pracowali albo są przed wyborem pierwszej pracy. Jak powszechnie wiadomo, praca zawsze wiąże się z jakąś umową i my dzisiaj w programie z naszym gościem, ekspertem w studiu, porozmawiamy o umowie o pracę. Jest to ta forma, o której większość z nas myśli, podejmując pierwszą pracę. Wydaje się, że jest to najkorzystniejsza forma dla pracownika, ale właśnie o tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim pani mecenas Karolina Bobek, adwokat z Kancelarii Adwokackiej Karolina Bobek z Katowic.
Serdecznie Państwa witam. Dzień dobry.
Dzień dobry pani mecenas. Prawo pracy, tak mi się wydaje, najwięcej praw dla pracownika daje w tej umowie o pracę. Wiadomo, często porównujemy tą umowę o pracę z tak zwanymi umowami śmieciowymi, z umową zlecenia, z umową o dzieło. Natomiast sama umowa o pracę, niby wiemy, co to w gruncie rzeczy jest, niby wiemy, z czego się składa. Jest mnóstwo wzorów, chociażby w internecie. Często podpisujemy te umowy o pracę, patrząc na właściwie najczęściej dwie rzeczy. Wynagrodzenie, no i ewentualnie kwestie związane z czasem pracy. A jest tam pewnie jeszcze mnóstwo innych elementów.
Trochę przewrotnie zaczął pan ten temat, ponieważ mi jako prawnikowi od razu zapala się tutaj lampka, tak? Czyli jeżeli mówimy o pracowniku, to od razu mamy na myśli umowę o pracę. W przeciwnym razie jest to, nie wiem, zleceniobiorca czy wykonujący dzieło. Rzeczywiście najważniejszym z punktu widzenia pracownika elementem umowy o pracę wydaje się być kwestia wynagrodzenia. Jednak nie jest to do końca prawda i tutaj sugerowałabym wszystkim osobom spojrzenie nie tyle do wzorów internetowych, co po prostu do kodeksu pracy, bo tutaj kodeks pracy dokładnie nam wskazuje, co powinno znaleźć się w umowie o pracę. Z kolei dla pracodawców to jest też ważna informacja, ponieważ co do zasady w umowie o pracę powinno się znaleźć, uwaga, mniej, a nie więcej. Tak, mówimy tutaj przede wszystkim o rodzaju pracy, miejscu wykonywania pracy, wynagrodzeniu i wymiaru czasu pracy. Ewentualnie ważny jest też termin rozpoczęcia pracy, do czego zaraz dojdziemy. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące na przykład częstotliwości wypłat, zmian w zakładzie pracy, sposobu wypłaty wynagrodzenia powinny raczej znaleźć się w pisemnej informacji, a z tego względu, że zmiana umowy o pracę wymaga albo porozumienia stron, albo wypowiedzenia zmieniającego. I tutaj pracownik musi zgodzić się na zmiany treści umowy o pracę. A jeżeli będą to informacje objęte na przykład właśnie taką pisemną informacją, a nie znajdujące się bezpośrednio w umowie o pracę, pracodawca będzie miał większą swobodę w zmianie chociażby na przykład godzin rozpoczęcia i zakończenia danych zmian w zakładzie pracy.
Pani mecenas, podstawowa w ogóle kwestia. Umowa o pracę zawsze na piśmie?
Co do zasady zawsze na piśmie. Taki wymóg wynika bezpośrednio z kodeksu pracy, chociaż ustawodawca tutaj przewidział, że jeżeli umowa o pracę zostałaby zawarta w innej formie, na przykład ustnie, to pracodawca i tak niezwłocznie, zanim pracownik zacznie wykonywać pracę, musi wszystkie te elementy, o których wcześniej mówiliśmy, wymienić na piśmie. Więc co do zasady forma pisemna, jeżeli pracodawca umówi się z pracownikiem i pracownik chce rozpocząć pracę bez podpisania umowy, pracodawca zawsze jednostronnie musi mu wskazać te najważniejsze elementy.
Pani mecenas, no pytam tak jak prawnika. Często jest tak, że w ogłoszeniach o pracę oferowane są pewne warunki. Przychodzimy na rozmowę kwalifikacyjną, przechodzimy często długotrwały proces rekrutacyjny i koniec końców, jeśli to my mamy tą pracę podjąć, to przedstawiana jest nam umowa, która no nie do końca odpowiada temu, co na początku w tej ofercie było. Co możemy wtedy zrobić?
Niestety jest to przypadek, który się w praktyce zgadza. No rozwiązania są różne. Przyjęło się, mimo tego, że kodeks pracy bezpośrednio o tym nie mówi, przyjęło się stosowanie przepisów kodeksu cywilnego i zawieranie na przykład umów przedwstępnych. I tam w tej umowie pracownik powinien zadbać, by były wymienione wszystkie najważniejsze elementy, czyli między innymi właśnie wynagrodzenie, stanowisko, miejsce świadczenia pracy. I tutaj, co najważniejsze, trzeba wskazać datę, od kiedy ta umowa przyrzeczona ma nas obowiązywać i kiedy ona powinna zostać zawarta. I wtedy, jeżeli będziemy mieli spełniony wymóg formy, czyli umowa przedwstępna będzie na piśmie, będzie zawierać wszystkie elementy wskazane w kodeksie pracy i będzie wskazywać datę, w której powinna być zawarta umowa przyrzeczona, pracownik będzie miał prawo domagać się od pracodawcy zawarcia tej umowy na takich warunkach. Inną możliwością jest zawarcie już jakby przyrzeczonej, czyli tej umowy o pracę właściwej, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia świadczenia pracy gdzieś w przyszłości. Wtedy nie będziemy, my jako pracownik nie będziemy zobowiązani jeszcze do świadczenia pracy, pracodawca jeszcze nie będzie nam płacił, ale już będzie nas wiązał stosunek prawny, który można rozwiązać w taki sam sposób jak każdą inną umowę o pracę, czyli porozumieniem, za wypowiedzeniem, lub no te dwa wypadki tutaj będą miały miejsce.
Pani mecenasa, teraz jeszcze z innej strony podejdźmy do tego tematu. Powiedziała Pani o elementach, które powinny w umowie o pracę się znaleźć. No i tu mnie przynajmniej osobiście Pani zaskoczyła, mówiąc, że w umowie o pracę powinno być mniej niż więcej. Rozumiem, że nie potrzeba za dużo w niej pisać, no bo mamy przecież kodeks pracy, który doprecyzowuje mnóstwo innych rzeczy, których w umowie o pracę nie potrzebujemy przepisywać, krótko mówiąc. Ale właśnie, czy jest jakieś ograniczenie, czy są jakieś elementy, których w umowie o pracę nie mogę wpisać? Wyobrażam sobie taką sytuację, rozmawiamy o wynagrodzeniu, dochodzimy do pewnego porozumienia, no ale szef mi mówi, no dobrze, dobrze, no generalnie na początku mówiliśmy o tym, że będzie pan zarabiał X, ale na razie to będzie X minus 20%, ale ten X pojawi się w roku przyszłym, na przykład. Czy możemy w takim razie tą umowę o pracę spisać w taki sposób, że damy tam powiedzmy jakiś taki element mówiący o, nie wiem, o waloryzacji tej kwoty wynagrodzenia, nie wiem, choćby o inflacji albo o jakichś przyszłych podwyżkach, które chciałbym już w dniu podjęcia pracy sobie zagwarantować. A mówię o tym nie bez przyczyny, bo często tak jest, że zwłaszcza tym młodym pracownikom, tym, którzy zaczynają swoją przygodę i budowanie kariery, obiecuje się, tak, 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 dajmy sobie trochę czasu, sprawdzimy się, być może w przyszłym roku będzie to wyższe wynagrodzenie albo jakieś inne warunki.
Tutaj pana pytanie dotyczyło dla mnie paru kwestii. Mhm. W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że zgodnie z ogólną, nadrzędną zasadą sformułowaną w prawie pracy, nic, co strony sobie postanowią w umowie o pracy, nie może być mniej korzystne niż postanowienia kodeksu. Więc tutaj, co do tego przepisywania kodeksu pracy, to nie jest to bezwzględnie konieczne, z tego właśnie względu, że kodeks pracy i tak nas wiąże. I choćby pracodawca postanowił, nie wiem, że będziemy musieli pracować 40 godzin w ciągu, nie wiem, dwóch dni, tak? W sumie całą dobę. I tak kodeks pracy nie pozwala, poza pewnymi wyjątkami, o których może będziemy mówić w przyszłych audycjach, na takie rozwiązanie. Co do pana pytania, biorąc to pod uwagę, można w sumie w umowie o pracę wpisać sobie wszystko, tak? Na co zgodzą się strony. Ewentualnie te kwestie nie będą brane pod uwagę właśnie ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy. Jeżeli chodzi o doprecyzowane przez pana zagadnienie, no to tutaj ja nie widzę przeszkód. I jeżeli strony rzeczywiście by się tak umówiły, że powiedzmy przez pierwsze 6 miesięcy trwania umowy wynagrodzenie wynosi tyle, a następnie wzrośnie do takiej kwoty, myślę, że można coś takiego zawrzeć w umowie o pracę. I jeżeli oczywiście pracodawca na to się zgodzi. Jeżeli nie, no to mamy właśnie porozumienia zmieniające, aneksy do umów. Przy czym trzeba pamiętać, że aneks to też jest dwustronna umowa, więc obie strony muszą się na nią zgodzić.
No właśnie, dobrze. To wydaje mi się bardzo cenna informacja, bo znamy pewnie takie przypadki z rynku, gdzie ta chociażby kwota wynagrodzenia początkowo jest, czy obiecywana w ofercie jest inna niż, najczęściej wyższa niż ta, która znajduje się w umowie.
Szczerze mówiąc, ja w praktyce jeszcze się nie spotkałam z takim rozwiązaniem, ale wydaje mi się, że teoretycznie w świetle przepisów jest ono jak najbardziej prawidłowe.
Pani mecenas, jakie są jeszcze wymagane formalności, jeśli chodzi o podjęcie tej pierwszej pracy na zasadzie umowy o pracę?
Właśnie umowa o pracę to tak naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej. najczęściej, kiedy pracownik przychodzi pierwszego dnia do pracy, dostaje całą stertę dokumentów i osoba odpowiedzialna za kadry czy księgowość mówi, że to wszystko proszę tylko tam podpisy wypełnić, wszystko będzie dobrze. Bardzo uczulam pracowników na to, że powinni podejść do tego ze spokojem, przeczytać wszystko, co podpisują. Wydaje się to oczywiste, ale oczywiste w praktyce do końca nie jest. Jak już wspominaliśmy chwilę wcześniej, oprócz umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek przedstawić pisemną informację o właśnie tych szczegółach umowy o pracę, wypłacania wynagrodzeń, ilości urlopu, który przysługuje pracownikowi. Wszystko to, co nie musi się znaleźć w umowie o pracę, a pracownik musi to wiedzieć, zanim podejmie pracę albo chwilę później, ponieważ kodeks mówi nam, że taka informacja na piśmie ma być przedstawiona w 7 dni od rozpoczęcia pracy. Obecnie weszły nam dodatkowe obowiązki związane z RODO, z ochroną danych osobowych. Mimo tego, że wcześniej polski ustawodawca nie przewidywał wprost takiego obowiązku, w tej chwili każdy pracodawca powinien pracownikom wskazać, jakie dane, w jaki sposób będą wykorzystywane i komu będą na przykład przekazywane. Jeżeli pracownik będzie pracował w dziale, gdzie będzie odpowiedzialny za kontakt na przykład z klientami pracodawcy, powinien on wiedzieć o tym, że pracodawca będzie jego dane przekazywał choćby właśnie kontrahentom. Dalej, pracownik, oczywiście badania lekarskie to jest jakby tutaj oczywista sprawa, pracownik przystępujący do pracy powinien otrzymać tak zwany instruktaż stanowiskowy. Powinien najlepiej na piśmie otrzymać opis swojego stanowiska oraz zakres swoich obowiązków. Powinien być dodatkowo praktycznie przeszkolony tak naprawdę co, dlaczego, kiedy, kto jest jego zwierzchnikiem bezpośrednim i wszystkie te informacje, które dla nowej osoby w nowym otoczeniu mogą nie być oczywiste. I ostatnia rzecz, na którą szczególnie uczulam, to jest tak zwany system wewnętrznych aktów prawa pracy. Czyli musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oprócz kodeksu pracy i umowy wiążą nas dodatkowe akty. Są to różnego rodzaju układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, czasem obwieszczenia pracodawcy, jeżeli jest on mały. I tutaj to wszystko najczęściej pracodawca chce, żeby pracownik podpisał, że zaznajomił się w dniu rozpoczęcia pracy z tymi dokumentami. I tutaj bardzo szczegółowo trzeba je przeczytać i to poświadczenie trzeba podpisać no nie tyle ze zrozumieniem, ale jakby ze świadomością, co w tych dokumentach jest.
Pani mecenas, tutaj też jeszcze zapaliło mi się takie światełko w kontekście przepisów RODO i w kontekście tego, o czym pani też mówiła w momencie doprecyzowania organizacji trochę naszej pracy. Faktycznie, jeśli pracuję z klientem, część moich danych osobowych być może będzie ujawniana. Wymyślmy sobie taką sytuację. A jeśli będzie to praca z klientem polegająca na tym, że dane biuro czy dane stanowisko będzie też jednocześnie monitorowane, no i tutaj chciałem o ten monitoring właśnie w miejscu pracy zapytać.
I bardzo słusznie, bo są to nowe przepisy, stosunkowo nowe. Został znowelizowany też kodeks pracy pod tym względem. Jest to jedna z rzeczy, która powinna znaleźć się właśnie albo w układzie zbiorowym, albo w regulaminie pracy, albo ewentualnie w obwieszczeniu pracodawcy. Czyli może być taka okoliczność, że pracodawca ze względów różnych będzie musiał monitorować nasze miejsce pracy, ale zanim zacznie to robić, musi nas o tym powiadomić. Musimy dokładnie wiedzieć, gdzie te kamery są umiejscowione, co jest nagrywane, przez jaki czas te dane będą przechowywane i w jakim celu będą przetwarzane. Wszystko to musimy wiedzieć. Dodatkowo z przepisów wynika zakaz montowania takich urządzeń rejestrujących na przykład w toaletach, sanitariatach, w pokojach, gdzie zbierają się związki zawodowe. Chyba, że jest to bezwzględnie potrzebne na przykład ze względu właśnie bezpieczeństwa. Więc tutaj są pewne ograniczenia. I mówiąc już od razu o monitoringu, należy wspomnieć też o monitorowaniu korespondencji mailowej.
No właśnie, o komputer też chciałam zapytać. Komputer, który jest naszym narzędziem pracy, no ale przecież czasami zdarza się skorzystać z niego nie tylko w celach służbowych.
Powinno to być rozdzielone, czyli nie da się niestety wykluczyć tego, że nawet ze skrzynki firmowej, służbowej pracownik wyśle prywatnego maila. I tutaj o ile jest to konieczne ze względu na jakąś dyscyplinę pracy i kontrolę tego, czy pracownik dobrze wypełnia swój czas, czy świadczy po prostu pracę w czasie, kiedy powinien to robić, pracodawca ma prawo kontrolować jego maile służbowe. Nie powinien w ogóle brać pod uwagę treści prywatnych i też powinien o tym poinformować pracowników, tak? I pracodawca może wskazać, macie skrzynki służbowe, powinny one służyć świadczeniu pracy, ja będę sprawdzał, co tam jest, więc proszę, nie korzystajcie z nich do celów prywatnych.
Mhm. Ale nie ma przeszkód, żebym na tym samym komputerze korzystał na przykład ze skrzynki prywatnej.
To zależy, bo w czasie pracy powinien pan świadczyć pracę. Co oznacza, że nie powinien pan co do zasady zajmować się swoimi prywatnymi sprawami.
No ale znów, a jeśli będzie to przerwa, tak zwana przerwa śniadaniowa. Ten kwadrans, który no, w gruncie rzeczy nie jest czasem przeznaczonym na pracę.
Tutaj trzeba uważać, bo na przykład zgodnie z w miarę świeżym orzecznictwem regularne wykorzystywanie sprzętu służbowego do celów prywatnych może stanowić podstawowe naruszenie obowiązków pracownika i kończyć się nawet wypowiedzeniem umowy o pracę, czy nawet dyscyplinarnym zwolnieniem. Więc tutaj, jeżeli jest to od czasu do czasu sprawdzenie poczty w ważnej sytuacji, albo nie wiem, prognozy pogody i nie koliduje to z obowiązkami pracodawcy, no to jak najbardziej jest to gdzieś tam dopuszczalne. Ale powinniśmy tutaj uważać.
Pani mecenas, myślę sobie, najważniejsze ostrzeżenie na koniec. Szanowni Państwo, to tak ja z mojego punktu widzenia chciałbym to wszystko sprowadzić do, oczywiście do zdrowego rozsądku, bo rzecz jasna, prawo jest pisane zwykle na potrzeby takich sytuacji, gdzie no, dojdzie czasami do pewnego rodzaju sporu. Natomiast no, oczywiście z pracodawcą powinniśmy na co dzień żyć jak najlepiej i tego Państwu na ten tydzień życzę. Dzisiaj naszym ekspertem w studiu była mecenas Karolina Bobek, adwokat z Kancelarii Adwokackiej Karolina Bobek z Katowic. Wielkie, wielkie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Szanowni Państwo, miłego popołudnia. My oczywiście słyszymy się za tydzień.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.